Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Czasami lepiej byłoby czegoś nie wiedzieć i o czymś nie słyszeć, bo mielibyśmy wtedy święty spokój. To słowa wypowiedziane przez kaznodzieję, który się nazywał Haddon Robinson, który powiedział to w odniesieniu do różnych tekstów biblijnych, kiedy czytał Biblię, to tak to właśnie spuentował. No bo tak to jest, wiecie, kiedy się czyta Biblię, że są takie teksty, powołam się na mojego przyjaciela Adama, który mówi, że są teksty, które są słodkie i soczyste jak dojrzałe brzoskwinie. Aż chce się je czytać. No ale są też takie teksty, które są cierpkie i gorzkie jak przedwcześnie zerwane jabłka. Ciekawe, że Jezus zachęca nas w swoim słowie do naśladowania Go, ale na dobrą sprawę wcale nie czyni to naśladowanie łatwym. Chcę, żebyśmy Go słuchali, ale Jego słowa mogą czasami dźwięczeć dziwnie w naszych uszach. Zaraz na samym początku swojej działalności publicznej Jezus zaczyna mówić o swoim królestwie. Mateusz pisze, że tego dnia Jezus wszedł na wzniesienie i przemówił do idącego za Nim tłumu. Wszedł na górę, bo z góry był lepiej słyszalny, Jego głos łatwiej rozchodził się po okolicy. Dlatego to, co powiedział na tym wzgórzu, jest nazwane kazaniem na górze. Ale być może jednak to określenie na górze pasuje do tego tekstu bardziej z racji tego, o czym jest tam mowa, raczej niż tego, że Jezus wypowiedział je akurat będąc na górze. Bo Jezus mówi w tym kazaniu o czymś tak innym od tego, co często widzimy, albo słyszymy, albo spodziewamy się, że nie sposób nie myśleć, że to, co mówi, pochodzi z góry od Ojca w niebie i na dobrą sprawę dotyka naszych najczulszych strun. Dlatego Robinson ma rację. Czasami lepiej byłoby czegoś nie wiedzieć i o czymś nie słyszeć, bo mielibyśmy święty spokój. Kazanie na górze to 3 rozdziały. 5, 6, 7 Ewangelii, którą spisał Mateusz. Rozdziały, które są cytowane przez ojców Kościoła częściej niż jakikolwiek inny fragment biblijny. Augustyn nazwał ten fragment doskonałym standardem życia chrześcijańskiego. Wielu podziwiało ten tekst, chociażby Gandhi albo żydowski naukowiec Montefiori. Byli tacy, którzy to odrzucili, tak jak filozof Nietzsche. Niektórzy twierdzili, że kazanie na górze nie ma zastosowania w kapitalistycznym społeczeństwie. Luther nie był w stanie ogarnąć nauki tego fragmentu. A kaznodzieja John Stott zwrócił uwagę, że kazanie na górze jest prawdopodobnie najbardziej znaną częścią nauki Jezusa, najmniej zrozumiałą i bez wątpienia najmniej przestrzeganą. Jezus całe to swoje kazanie, tą wypowiedź zaczyna od odniesienia się do tego, kiedy człowiek jest szczęśliwy. Mówi o tym, żeby ci, do tych, którzy Go słuchają, żeby żyli w światłości, żeby byli prawymi ludźmi, a nie religijnymi. Dalej mówi o tym, żeby przebaczać bratu. Mówi o tym, żeby mieć czyste pragnienia, żeby dotrzymywać słowa, żeby rezygnować ze swoich praw. Mówi o hojności. Mówi też o tym, w jaki sposób możemy rozmawiać z naszym Ojcem w niebie. O tym, żebyśmy nie byli materialistami i o tym, byśmy byli uczciwi przed Bogiem i przed ludźmi. Wiele jest bardzo zaskakujących słów, które zostały wypowiedziane w kazaniu na górze, ale mniej więcej w środku Jezus zaskakuje swoim nauczaniem na temat miłości. I poproszę Gosię, żeby podeszła i przeczytała fragment z 5 rozdziału, wersety 43 i 45. Ewangelia Mateusza 5, 43 do 45. Tutaj, Gosiu, daję Ci mikrofon.
Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego? A ja wam powiadam, Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bo słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz pada nad sprawiedliwym i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko tych braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.
Dzięki bardzo. Bez wątpienia, kiedy świeżo upieczeni uczniowie Jezusa usiedli u jego stóp na zboczu góry 2000 lat temu, to nie mieli pojęcia, co Jezus zamierza wypowiedzieć. Można myśleć, że oczekiwali pewnie czegoś zupełnie innego. Oczekiwali, wszyscy czekali na królestwo, ale ich wizja królestwa pewnie była taką wizją, która nie obejmowała żadnej nędzy, żałoby, pokory, głodu, pragnienia, zamiany wewnętrznej, zewnętrznej czystości na wewnętrzną czystość. Mieli prawo myśleć, że kiedy, bo tak zawsze było, wiecie, kiedy mówiono o królestwie, to w królestwie zwykle ważnymi są ci, którzy są najważniejsi. Królestwo to siła, a nie słabość. Królestwo to bycie największym, a nie najmniejszym. Królestwo to bycie pierwszym, a nie ostatnim. Mieli prawo myśleć właśnie w taki sposób. Przyszłem żyć w czasach, które były naładowane intensywnością oczekiwania na Mesjasza. I tak naprawdę ci ludzie patrzyli się na to, co było wokół nich i widząc to, co widzieli, mogli mówić, po prostu żyć się nie chce. No, kiedy to się skończy? Kiedy to się zmieni? Warto pamiętać, że mówimy o czasach, w których nadużycia władzy, społeczna niesprawiedliwość, przemoc, uciążliwe podatki, to jest to brzemię, które ludzie musieli dźwigać. Czasami namiestnicy rzymscy żądali od swoich poddanych zapłaty w celu sfinansowania osobistych interesów albo określonych potrzeb politycznych, wojskowych i społecznych. Posłuchaj, co mówi Cyceron na temat tego, w jaki sposób funkcjonowało, w jaki sposób się żyło w tamtych czasach. Wszystkie prowincje płaczą, wszystkie królestwa narzekają na naszą chciwość i gwałty. Nie ma miejsca na ziemi tak odległego, do którego nie dosięgałaby arbitralność i niesprawiedliwość naszych urzędników. Historyk Józef Flawiusz pisze o Poncjuszu Piłacie, który wykorzystał fundusze świątynne, żeby sfinansować budowę akweduktów, co spotkało się z opozycją grona Żydów. I tak naprawdę nic dziwnego, że jeżeli tego typu rzeczy działy się regularnie, wyzysk, niesprawiedliwość społeczna, to nie powinno dziwić, że ludzie rozkładali ręce i mówili, jak długo jeszcze? Ile człowiek może znieść? I nic dziwnego, że to były czasy takiego wyczekiwania na przyjście Mesjasza. Wydawało się, że dwie dekady wcześniej pojawił się na horyzoncie Mesjasz, który objawił się światu. Myślano, że jest nim Juda Galilejczyk. Był żydowskim przywódcą, który przewodził oporowi wobec spisu ludności nałożonego przez rzymskich celów podatkowych przez Kwiryniusza w prowincji Judea. No i Juda zachęcał Żydów do tego, żeby nie szli na spis, żeby bojkotowali to, żeby się nie spisywali, bo po co, nie chcemy płacić podatków, które i tak nie są wykorzystywane z myślą o nas. Ostatecznie on i jego ludzie zostali brutalnie stłumieni przez policję Rzymu, a ludzie? Ludzie nadal czekali na Mesjasza, który mieli nadzieję, kiedy przyjdzie, to zrobi z tym wszystkim porządek. No i to właśnie w kontekście takiej tęsknoty na tych oczekiwań Mesjasza Jezus wypowiada swoje znane słowa kazania na górze. Ale prawdę mówiąc, wiecie, ono jest takie znane, wielu z nas dobrze zna ten tekst, ale ja myślę, że ci, którzy go pierwotnie słuchali, nie spodziewali się usłyszeć czegoś takiego. Dwie grupy ludzi wtedy słuchały Jezusa. Jedna to wąskie grono naśladowców Jezusa i druga, szersza grupa to tłum ludzi, który wędrował za Jezusem. Jezus mówi o królestwie, ale to jest zupełnie inne królestwo. Królestwo, które kazanie na górze jest kodeksem etycznym, jaki ma przyświecać jego naśladowcom od pierwszego aż po powtórne przyjście Jezusa na świat. Słowa Jezusa w kazaniu na górze nie mówią o tym, jak nawiązać relacje z królem, ale raczej jak żyć z królem albo dla króla, kiedy już te relacje z nim nawiązałeś. To cel w górze, do którego zmierzamy. Do tej pory ludzie słyszeli, że mają kochać bliźniego. Ale to pytanie o bliźniego było pytaniem, które było na ustach wszystkich w czasach Jezusa. Każda epoka, każdy okres ma swoje tematy, którymi ludzie się zajmują i to było jednym z tematów, którym Żydzi zajmowali się w tamtych czasach. Jedno z pytań brzmiało i było regularnie zadawane, no to kto jest moim bliźnim? I na ten temat odbywały się niekończące dyskusje. Eksperci od religii mówili, że moim bliźnim jest rodak, mój krewny i powoływali się na trzecią księgę Mojżesza. No ale do tych słów eksperci religijni dodawali inne słowa. Będziesz kochał swojego sąsiada, swojego bliźniego, ale wroga będziesz miał w nienawiści. Przypuszczanie odwołując się do psalmu 139, w którym autor mówi o tym, że nienawidzi tych, którzy ciebie nienawidzą, nienawidzę tych, którzy ciebie nienawidzą. To jest dokładnie to, o czym mówi ten psalm. Tak naprawdę, kiedy się przyjrzeć Bożemu Słowu, to zawsze znajdzie się jakiś tekst, który mogę wykorzystać, żeby udowodnić swoją rację. No i pojawia się Jezus na horyzoncie, który mówi, to słyszeliście, to wam mówiono, będziesz kochał swojego bliźniego. A ja wam natomiast mówię, kochajcie swoich nieprzyjaciół i módlcie się o tych, którzy was prześladują. Wyobraź sobie rodzinę. Mama, tata, dwójka dorastających dzieci. Rodzina, której przyszło żyć w tamtych czasach. Codzienne rodzina, która zmaga się z codziennymi wyzwaniami pod hasłem brakuje na życie, dzieci co jakiś czas chore, wyzysk, niesprawiedliwość społeczna, a taka rodzina w zasadzie jak każda inna rodzina. Z tą różnicą, że przyszło im żyć na okupowanych terenach. Rodzina, która jest bogobojną rodziną. Tata i mama są tymi, którzy szanują pisma proroków, którzy regularnie opowiadają swoim dzieciom, że przyjdzie taki czas, przyjdzie taki moment, kiedy pojawi się Mesjasz i kiedy przyjdzie Mesjasz, to rozwiąże wszelkie nasze problemy i zaprowadzi porządek i ustanowi swoje królestwo. I wyobraź sobie, że ta rodzina, o której mówię, tego dnia udaje się razem z Jezusem i z jego uczniami na górę i przysłuchuje się temu wszystkiemu, co Jezus za chwilę wypowie. Moja wyobraźnia sięga dalej. Myślę sobie o tym, że to mogło być tak, że ojciec mógł objąć ramieniem swoje dzieciaki i powiedzieć, to jest ten moment. W końcu dzieje się to, o czym czytaliśmy. Jezus, w końcu Mesjasz zaprowadzi swoje królestwo. To jest ten czas odnowy, jaką zapowiadali prorocy, o której przecież wam mówiliśmy. Każdemu kochającemu rodzicowi zależy na jego dzieciach. Chcemy, żeby dzieci powielały nasze zasady, żeby żyły naszymi wartościami. Chcemy, żeby trzymały się Jezusa, żyły dla Niego, aby szły za Nim tak jak my. Rzecz w tym, że Jezus, który jest obecny w naszych domach, niekoniecznie chce być udomowionym Jezusem. I ten sam Jezus, który chce, żebyśmy Go naśladowali, nie zawsze czyni naśladowanie Go łatwym. We wszystkich filmach o życiu Jezusa chyba jednym z najbardziej prowokacyjnych i być może najtrafniejszym jest obraz kazania na górze w niskobudżetowej produkcji BBC zatytułowanej Syn Człowieczy. Reżyser Dennis Potter osadza kazanie na górze na tle przemocy i chaosu. Rzymscy żołnierze właśnie najechali galilejską wioskę, aby wybrzeć zemstę za jakieś wykroczenie przeciwko imperium. Powiesili żydowskich mężczyzn w kwiecie wieku, powalili na ziemię ich historyczne żony, a nawet przebili dzieci włóczniami, aby dać tym Żydom w końcu kolejną nauczkę. I w tą burzliwą scenę pełną krwi, łez i tęsknoty za zmarłymi wkracza Jezus mówiąc, powiadam wam, kochajcie swoich wrogów i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Czasami lepiej byłoby o czymś nie wiedzieć i czegoś nie słyszeć, bo mielibyśmy przynajmniej święty spokój. Łatwo jest kochać kogoś, kto jest tobie bliski. Brata, siostrę, Łatwo jest kochać tych, którzy Ciebie kochają i odwzajemniać tą miłość. No ale Jezus, przypatrując się tej miłości, dodaje, no ale nawet celnicy robią dokładnie to samo. Nawet grzesznicy robią dokładnie to samo, kochają swoich, swój kocha swojego. Chcesz, żebym ci pogratulował to, że kochasz swoich krewnych? Jezus wydaje się mówić, ja chcę, żebyś kochał tych, których nie da się kochać. Kochaj mężczyznę, który cię kopnął i opluł. Kochaj bandytę, który cię okrada i torturuje. Kochaj swojego wroga. Jeśli rzymski żołnierz uderzy cię w lewy policzek, nadstaw mu prawy. Jeśli osoba posiadająca władzę każe ci przejść jeden kilometr, idź kolejny. Jeśli ktoś zabierze ci ubranie, oddaj mu też koszulę z pleców. Nie wiem, jaka była reakcja tych, którzy pierwotnie słuchali Jezusa. Mogła nie być taka, jaka jest dzisiaj tutaj pośród nas, spokojna, stanowana. Znowu moja wyobraźnia sięga daleko i myślę sobie o tym, że to kazanie na górze niekoniecznie uspokoiło ludzi, którzy słuchali Jezusa. Na dobrą sprawę to kazanie, te słowa mogły wielu rozwścieczyć. A co mieli powiedzieć rodzice, którzy tego dnia przyszli z nadzieją, że oni i dzieci usłyszą odskrzydlającą prawdę o wyzwoleniu spod obcego jarzma i nowej erze, która właśnie nastaje. Dobry Boże, to chyba jakiś żart. Naprawdę masz to na myśli? Wiecie, gdyby ode mnie zależało to, co powinno się tutaj znaleźć, to jest hiperbola to, co teraz powiem, wyolbrzymienie. Ale gdyby ode mnie zależało to, co się tutaj znajduje i gdyby Bóg dał mi przyzwolenie, żeby wyrwać parę kartek, bo są niewygodne, to byłyby jedne z tych pierwszych kartek, które bym wyrywał. A w ślad za tymi poszłyby inne, bo jest wiele takich rzeczy, które po prostu mi nie leżą, po prostu mi nie pasują. Gdzieś tam moje serce się buntuje przeciwko temu, kiedy o tym słyszę. Ale nie mogę nie myśleć, że na pytanie, które zadaję Bogu, czy rzeczywiście masz to na myśli, ja słyszę odpowiedź tak. To mam na myśli. Gdyby Bóg nie miał tego na myśli, nie byłby Bogiem. Gdyby Bóg nie miał tego na myśli, to nie byłby konsekwentnym Bogiem. No bo pomyśl przez chwilę, jak Bóg może oczekiwać czegoś od nas, jeśli sam nie byłby właśnie takim Bogiem. Myślę, że Bóg oczekuje od nas, żebyśmy kochali nieprzyjaciół, ponieważ On jest właśnie Bogiem, który kocha wszystkich. Nie tylko swoich przyjaciół, czy krewnych, czy bliskich. Bóg jest tym, który kocha każdego, więc nie oczekiwałby od nas czegoś, czego sam nie ma. Na dobrą sprawę, Paweł, pisząc list do Rzymian, mówi o tym, że wtedy, kiedy byliśmy jeszcze wrogami Jezusa, kiedy byliśmy nie tylko obojętni na Ewangelię, ale kiedy byliśmy wrogami, wtedy właśnie Jezus za nas umarł. Jeżeli tak, to jest, że jesteśmy dziećmi naszego Ojca w niebie, a nasz Ojciec w niebie jest Bogiem kochającym i Bogiem łaskawym, który nie tylko mówi o łasce, ale żyje łaską, emanuje tą łaską, to takimi też chciałby, żebyśmy i my byli. Bóg jest Bogiem, który zsyła deszcz dla wszystkich. Jego słońce świeci dla każdego. On okazuje troskę wszystkim. Okazał ją nam, okazał ją tobie, okazał ją mi. Dlatego Jezus w tym kazaniu na górze dalej mówi, bądźcie zatem doskonali, tak jak Ojciec wasz w niebie jest doskonały. I to nie jest absolutna bezgrzeszność. Jezus ma raczej na myśli, że każdy aspekt naszego istnienia, łącznie z naszymi najgłębszymi myślami, powinien być zgodny z Bożymi drogami. Innymi słowy, chodzi mu o świadome dążenie do doskonałości, o kompletność w osiąganiu celu, do którego zostaliśmy przeznaczeni. W tym kontekście celem jest spełnienie Bożych standardów, a nie zadowalanie się ludzką moralnością. naśladowca Jezusa nie może po prostu przyjąć postawy jakoś to będzie, albo jestem wystarczająco dobry, już więcej nie muszę, już więcej nie potrzebuję. Słowa Jezusa w kazaniu na górze tak naprawdę wskazują na absolutną konieczność nowych narodzin. Bo żaden inny fragment nie pokazuje bardziej desperackiej sytuacji człowieka bez Boga niż ten fragment. Jeżeli nie jesteś uczniem Jezusa, to to będzie dla ciebie totalną abstrakcją. Jeżeli dla chrześcijan to jest trudne do zrozumienia i trudne do egzekwowania, to o ileż bardziej dla kogoś, kto nie poznał Boga takiego, jakim On jest. No ale z drugiej strony, co innego nam zostaje? Nie możemy po prostu wyrwać tych kartek. Musimy się w jakiś sposób do tego odnieść. I wiesz co, Bogu nie zależy na naszej sztuczności, na naszym udawaniu, na naszym świętoszkowaniu na co dzień. Bóg chce naszego autentyzmu, a to oznacza, że jeżeli się buntujesz, jeżeli słuchasz tych słów i myślisz sobie, nie leży mi to, trudno mi jest to przyjąć, to powiedz to Bogu, on się tego nie boi. Zadaj mu trudne pytanie. Boże, dlaczego to tutaj jest? Jak ja mam to zrozumieć? Wszystko we mnie się buntuje przeciwko temu tekstowi. Nie rozumiem go. Nie przyjmuję go. Nie chcę go. Bóg się nie boi. Ale ten sam Bóg, który się nie boi trudnych pytań i twoich obiekcji, jest Bogiem, który dał ci swojego Ducha Świętego, który uzdania cię do tego, co jest niemożliwe z czysto ludzkiej perspektywy. To jest niemożliwe, żeby... Czasami niemożliwym jest kochać drugą osobę, która jest mi bliska i się kocha tą drugą osobę przez zaciśnięte zęby. Bóg czyni możliwym przez swojego Ducha Świętego to, co jest niemożliwe z czysto ludzkiej perspektywy. I świat już to widział w historii Kościoła wielokrotnie. I świat może też to widzieć dzisiaj. Przez ciebie, patrząc się na ciebie, może widzieć niezwykłość i niesamowitość Boga. Posłuchaj fragmentu listu do Diognetusa. To jest wczesny okres chrześcijaństwa. Czytamy w tym liście coś takiego. Niemniej, mimo iż oni, czyli chrześcijanie, mieszkają w greckich i barbarzyńskich miastach, zgodnie z własnym przeznaczeniem, mimo że postępują według lokalnych zwyczajów co do posiłków i innych spraw życia, to wskazują własnym, zaszczytnym i niecodziennym charakterem na konstytucję innego zgoła obywatelstwa. Biblista Tozer tak określił chrześcijan. Prawdziwy chrześcijanin to dziwny osobnik. Miłuje kogoś, kogo nigdy nie widział. Rozmawia każdego dnia z kimś, kogo zna, lecz go nie widzi. Oczekuje, że dostanie się do nieba dzięki komuś innemu. Wyzbywa się, żeby być napełnionym. Przyznaje do swojej niesprawiedliwości, żeby być uznanym sprawiedliwym. Uniża się, żeby być wywyższonym. Jest silny wtedy, kiedy jest słaby. Jest bogaty, mimo iż często ubogi i szczęśliwy w sytuacjach, gdy czuje się najgorzej. Umiera po to, by żyć. Wyzbywa się, aby mieć, oddaje, aby zatrzymać, widzi to, co niewidzialne, słyszy to, co niesłyszalne i wie to, co przewyższa wszelką mądrość. Mark Twain powiedział, nie martwi mnie to, czego nie mogę zrozumieć w Biblii. Bardziej martwi mnie to, co doskonale rozumiem. Bo czasami lepiej byłoby czegoś nie wiedzieć i o czymś nie słyszeć. Przynajmniej mielibyśmy wtedy święty spokój. Z drugiej strony, my nie tylko wiemy, ale też jesteśmy dzięki niemu uzdaniani do tego, żeby żyć inaczej. Nie wiem, czy wiedziałeś o tym, że kwiaty na Alasce mają gigantyczne rozmiary. Znane nam kwiaty, te, które mamy też u nas w naszym kraju. Bratki, lilie, niecierpki są kilka razy większe. Nawet mniszek lekarski jest wysoki na metr. I to wcale nie nawóz sprawia, że te kwiaty są takie duże. Przyczynia się do tego 20 godzin światła słonecznego. Przy takim wystawieniu na działanie promieni słonecznych wszystko staje się większe i silniejsze. Ta sama zasada obowiązuje w naszym chrześcijaństwie. Jeżeli chcesz stać się większy w miłości, silniejszy w cierpliwości, stać wyżej w bezinteresowności, to spędzaj więcej czasu z tym, który jest światłością. I nawet wtedy to, co wydaje ci się dzisiaj niemożliwe, bezsensowne, dziwne, nie do przyjęcia głupie, on zacznie to wtedy zmieniać. Nie ty sam, ale on zacznie to wtedy zmieniać w tobie, ten, który jest światłością. Bo to właśnie Jezus uczy i uzdalnia nas, uzdalnia ciebie, abyś kochał tych, których nie da się kochać i modlił o tych, o których nie da się modlić, a postępując w taki sposób staniesz się jego dojrzałym naśladowcą. O to tutaj chodzi. Panie Boże, dopomóż nam w tym. Wiem, że nie jest to łatwe. Nawet myśląc, Panie, o tych słowach w minionym tygodniu, będąc Polakiem, zastanawiałem się, jak te słowa mogą odbierać nasi przyjaciele z Ukrainy. Albo w jakimkolwiek innym zakątku, gdzie teraz toczy się wojna. Jak odbieralibyśmy te słowa my, gdyby u nas działo się to, co dzieje się w innych miejscach? Panie Boże, jesteśmy świadomi, że to nie są łatwe słowa, ale one są tutaj nie bez powodu. Wypowiedziałeś je nie bez powodu. Panie, pomóż nam widzieć Królestwo takim, jakim ono jest naprawdę, a nie takim, jakim chcielibyśmy je widzieć. I Panie, dopomagaj nam przez Twojego Ducha Świętego być ludźmi Królestwa pasującymi do Królestwa, które Ty przyniosłeś, a nie do Królestwa naszych wyobrażeń. Dzięki Ci, Panie, za Twojego Ducha Świętego, który jest naszą nadzieją i czyni możliwym to, co wydaje się niemożliwe. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.